Kontynuujemy fragment, omawianie listu, fragmentu z listu do Rzymian, 13 rozdziału 1-7, czyli kwestia władzy i stosunku chrześcijan do władzy państwowej czy jakiejkolwiek, więc przeczytajmy fragment. List do Rzymian 13:1-7. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy się jej podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga, po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu szacunek? Szacunek. Komu cześć? Cześć. To jest Boże Słowo. Tydzień temu zaczęliśmy omawiać ten temat, kwestia władzy. I może krótko przypomnę to, o czym powiedzieliśmy. W zasadzie skupiłem się na pierwszym wersecie, czyli nie, ale drugiej części. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga, wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. I po pierwsze zobaczyliśmy, że Bóg jako Stwórca nieba i ziemi jest najwyższym władcą, zarówno w niebie, jak i na ziemi, w całym wszechświecie. I po drugie zobaczyliśmy, że skoro Bóg jest najwyższym władcą, to wszelka władza ma swoje źródło w Bogu. W związku z tym wszelka władza na ziemi musi pochodzić od Boga. I ta zasada nie dotyczy wyłącznie królów, tej najwyższej władzy na ziemi, ale każdego szczebla władzy państwowej, czy wszędzie tam, gdzie jest jakaś struktura władzy. Każdy człowiek, który ma jakąś władzę na tym świecie, ma tę władzę od Boga, który jest źródłem władzy. I zobaczyliśmy też inną ważną rzecz związaną z tym tematem. Ponieważ żyjemy na ziemi, w związku z tym funkcjonujemy w dwóch domenach władzy, czy można powiedzieć w dwóch płaszczyznach władzy. Żyjemy w domenie władzy Boga, ponieważ do Niego należy świat i wszystko, co na nim. I w związku z tym my też należymy do Boga, On jest naszym władcą. A z drugiej strony żyjemy w domenie władzy ludzkiej, którą Bóg nad nami ustanowił. W związku z tym naturalne będzie postawienie pytania, jak w takiej sytuacji mamy żyć jako chrześcijanie. Czy jeśli Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa jest moim Ojcem, a tak naucza Pismo Święte, to jaki powinien być mój stosunek do władzy ludzkiej? Czy jako Boże dziecko powinienem płacić podatki? Przecież wszystko ostatecznie należy do naszego Ojca. Tak, to dlaczego mielibyśmy płacić podatki, jeśli to wszystko należy do naszego Ojca w niebie? Więc jeśli to wszystko jest Ojca, to wszystko w pewnym sensie też jest i nasze. To dlaczego mielibyśmy płacić za to jakiekolwiek daniny? Ale też przy tej okazji pojawiają się inne pytania. Na przykład o Kościół i państwo. Czy państwo ma zwierzchność nad Kościołem, czy może jest odwrotnie? Czy Kościół ma zwierzchność nad państwem? Czy też jakie powinny być relacje państwa i Kościoła? Są to ważne pytania. Oczywiście nie na wszystkie na te pytania odpowiemy. Ale no, dobrze jest wiedzieć, jaki powinien być stosunek chrześcijan do władzy i w związku z tym też Kościoła do władzy. A żeby to wiedzieć, no to trzeba przeanalizować nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Zatem mając ten fundament tego chrześcijańskiego światopoglądu, mówiący nam, że to Bóg jest najwyższym władcą i On jest źródłem wszelkiej władzy na ziemi, możemy przejść do kolejnego, do pierwszej części tego pierwszego wersetu. Tak? Czyli niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Więc kilka rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, kategoryczny nakaz. Tak, kategoryczny nakaz. Apostoł Paweł napisał, niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Ale co apostoł Paweł tak naprawdę nam nakazuje? Ponieważ tutaj można wczytać, wyczytać bardzo wiele. Czy słusznie, czy nie, zobaczymy. Więc przyjrzyjmy się temu nakazowi, co on nam tutaj mówi. Więc mamy kategoryczne stwierdzenie apostoła Pawła i to stwierdzenie mówi nam, każda osoba, tak? Każda osoba. To jest to określenie, każda osoba jest stwierdzeniem kategorycznym, dotyczącym wszystkich. Ten nakaz jest skierowany do wszystkich osób bez wyjątku. Oczywiście jest mowa o adresatach apostoła Pawła. Jest to list skierowany do kościoła w Rzymie, do wierzących w Rzymie, więc wszyscy oni bez wyjątku powinni poddawać się władzy ludzkiej. Czy władzy sprawującej rządy. Więc w tym sensie jest to nakaz kategoryczny. Ale też trzeba dla jasności dodać, że ten nakaz nie jest skierowany wyłącznie do wierzących w Rzymie. Podobne nakazy pojawiają się w różnych listach. Zatem słuszne będzie przyjęcie założenia, że jest to nakaz uniwersalny, powszechny, dotyczący wszystkich chrześcijan zawsze i wszędzie. Więc dotyczy też nas i dzisiaj. Dotyczy wszystkich narodzonych na nowo z Bożego Ducha w takim samym stopniu, jak dotyczył adresatów Pawła. Jest to nakaz uniwersalny, kategoryczny, ponieważ dotyczy wszystkich wierzących. Ale w tym samym czasie, interpretując ten werset, musimy zachować pewną ostrożność. Właśnie, żeby nie wczytać tam czegoś, czego tam nie ma, lub żeby pominąć to, co tam jest. I musimy zauważyć, że ta kategoryczność nakazu apostoła Pawła odnosi się wyłącznie, tak podkreślę, wyłącznie do grupy, do której ten nakaz jest skierowany, tak? Czyli do ludzi, każda osoba. Więc ta kategoryczność dotyczy wyłącznie osób, jakie powinno być ich podejście do władzy. Więc ta kategoryczność jest ograniczona do określonej grupy ludzi, do adresatów, do których ten nakaz ma zastosowanie. Zatem możemy powiedzieć, że ta kategoryczność tego nakazu dotyczy wyłącznie adresatów, chrześcijan. Ale z drugiej strony jest to Boża norma, która dotyczy każdego człowieka. Ale że chrześcijanie są Bożym ludem, to powinni dawać w tej kwestii przykład właściwego postępowania. Dlatego każdy chrześcijanin powinien podporządkowywać się władzy sprawującej rządy. Tak? Więc ta kategoryczność dotyczy tylko, można powiedzieć, grupy ludzi, konkretnych adresatów. Druga kwestia, jaki jest zakres tego nakazu? Natomiast jeśli chodzi o zakres tego podporządkowywania się władzy sprawującej rządy, to apostoł Paweł już tego nam nie określa, nie definiuje. Więc kwestia zakresu, w jakim stopniu powinniśmy się podporządkować władzy, już nie jest przez niego zdefiniowana. To znaczy, że Paweł nie mówi nam, żeby każda osoba podporządkowywała się władzom sprawującym rządy w sposób kategoryczny, bezwzględny, we wszystkim. Jego stwierdzenie odnośnie zakresu tego podporządkowania się nie jest kategoryczne, ale raczej ogólne. Co do zasady, chrześcijanie powinni podporządkowywać się władzy sprawującej rządy, ale jest to stwierdzenie co do zasady. Natomiast nie jest to stwierdzenie kategoryczne, że absolutnie we wszystkim trzeba się tej władzy podporządkowywać, że trzeba ją wychwalać pod niebiosa i bić pokłony przed nią. Nie, Paweł nie nakazuje chrześcijanom ślepego posłuszeństwa władzy. Dlaczego? No bo Pismo Święte uczy inaczej. generalnie uczy, żeby być podporządkowanym władzy, ale nie we wszystkim. I w Piśmie Świętym mamy kilka przykładów sprzeciwu wobec postanowień władzy sprawującej rządy. I osoby, które się sprzeciwiły, są pokazane w dobrym świetle, jako Boży ludzie, jako ludzie, którzy czynią Bożą wolę. Są to osoby, są pokazane jako osoby, które czynią to, co jest właściwe przed Bogiem. I tak na przykład mamy położne żydowskie z drugiej księgi Mojżeszowej, z początku, które sprzeciwiły się faraonowi, a faraon nakazał im mordowanie niemowląt żydowskich, chłopców konkretnie. Przeczytajmy fragment z drugiej Mojżeszowej, 1:15-17, a później wersety 20-21. Ponadto król Egiptu wezwał hebrajskie położne, czyli żydowskie. Jedna z nich miała na imię Szifra, a druga Puła. Przy porodach Hebrajek powiedział: zwracajcie uwagę na płeć dziecka, synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Położne jednak, powodowane bojaźnią Boga, nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu. I dalej: Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbie i potężniał. A ponieważ położne odczuwały bojaźń przed Bogiem, Bóg obdarzył je rodzinami. Więc mamy pozytywne, negatywnego bohatera, którym jest faraon, król egipski, i mamy pozytywnych bohaterów, te położne, które nie wykonały polecenia faraona, sprzeciwiły się. Inny przykład to król Saul. Nie mylić z apostołem Saulem, czy z apostołem Pawłem później. Więc król Saul, który chciał zabić Dawida. Tak? Przy okazji musimy pamiętać, że Bóg namaścił już Dawida na króla, postanowił z powodu nieposłuszeństwa Saula odebrać Saulowi władzę i przekazać ją Dawidowi. Dlatego Dawid został namaszczony przez Samuela na króla, ale jeszcze nie przejął władzy, nie otrzymał władzy, został tylko namaszczony jako następca Saula. Więc Saul prześladował Dawida z różnych powodów i Dawid musiał uciekać. I podczas swojej ucieczki przed Saulem zwrócił się o pomoc do pewnej grupy kapłanów. Oni nie wiedzieli nic o tym konflikcie i pomogli Dawidowi, ponieważ Dawid też miał dobrą reputację wśród ludzi. Ale Saul usłyszał, gdy dowiedział się o tym, postanowił zabić tych kapłanów za to, że udzielili pomocy Dawidowi. I tak jest napisane w 1 Samuela 22:17. Potem król rozkazał stojącym przy nim gońcom: otoczcie kapłanów pana i wybijcie ich, bo oni też wspierają Dawida. Wiedzieli, że ucieka, a nie donieśli mi o tym. Ale słudzy króla nie chcieli podnieść ręki na kapłanów pana. Czy Saul ukarał tych gońców? Czy kazał ich zabić w związku z niewykonaniem jego polecenia? Nie. Był tam jeszcze inny człowiek, Doeg Edomita, on się podjął tego zadania, on zabił tych kapłanów, ale ci ludzie, ci gońcy, ci słudzy tego nie zrobili. I Saul, wydaje się, że nie zostali w żaden sposób ukarani. Dlaczego? No bo prawdopodobnie Saul wiedział, że to jest co, ta decyzja jego, zabicia kapłanów, jest czymś złym, niegodziwym. Dlatego też doskonale sobie zdawali z tego sprawę słudzy Saula, dlatego nie zrobili tego, co król im nakazał. Więc też mamy przykład sprzeciwu wobec władzy. W księdze Daniela mamy dwa kolejne przykłady osób, które nie poddały się nakazowi władzy, nie wykonały królewskiego nakazu. Były to nakazy, które dla Żydów miały charakter bałwochwalczy. Gdyby im się podporządkowali, to zgrzeszyliby przeciwko Bogu, więc się nie ugięli. Postanowili nie zginać karku przed bałwanami. Te osoby z kolei spotkały się z karą za niewykonanie tych nakazów, ale ponieważ Bóg zainterweniował w cudowny sposób, nic tym osobom się nie stało. Więc znowu to pokazuje, że postępowanie tych osób było słuszne przed obliczem Boga. Zatem to nam pokazuje, że co do zasady mamy podporządkowywać się władzy sprawującej rządy, ale to nie znaczy, że to podporządkowanie się musi być absolutne. Paweł nie nakazuje chrześcijanom ślepego posłuszeństwa władzy, czy ludziom sprawującym władzę. Jeśli władza nakazuje rzeczy, które są sprzeczne z Bożym moralnym prawem, to jako chrześcijanie mamy moralne prawo, nawet obowiązek, by się takim nakazom sprzeciwiać i ich nie wykonywać. Ale co do zasady mamy podporządkowywać się władzy sprawującej rządy. I trzeci punkt, warunki tego nakazu. Z drugiej zaś strony musimy zauważyć, że apostoł Paweł nie warunkuje tego wezwania do podporządkowywania się władzy w żaden sposób. Apostoł Paweł nie mówi, że każda osoba niech się podporządkowuje władzy, ale tylko tej, która jest dobra albo która spełnia określone kryteria, wymogi, warunki. Tego tutaj nie ma. A nie ma, bo to nie ma znaczenia, jaka ta władza jest. Nie ma znaczenia, czy została wybrana w demokratycznych wyborach, nie ma znaczenia, czy uzurpuje sobie władzę, czy też za pomocą siły wywalczyła tę władzę. Nie ma znaczenia, czy to jest demokracja parlamentarna, czy też może monarchia, czy jakaś inny rodzaj władzy. Nie ma znaczenia, czy ją popieramy, czy nie, tak? Ponieważ każda władza pochodzi od Boga. Dlatego nie możemy powiedzieć na przykład, ja nie głosowałem na Andrzeja Dudę, na pana Andrzeja Dudę, więc on nie jest moim prezydentem. Dzisiaj tak wielu ludzi postępuje. Ja nie głosowałem na tego, w związku z tym, czy tamtą, to mnie to w żaden sposób nie obliguje. Nie muszę jakby honorować wyboru czy władzy tej osoby. Nie możemy powiedzieć też, na przykład nie głosowałem na PiS czy na Zjednoczoną Prawicę, w związku z tym pan Mateusz Morawiecki nie jest moim premierem. Więc ja mogę oczywiście sobie tak mówić, tak, ale fakty są takie, że cokolwiek bym nie zrobił, to on jest premierem tego kraju. Mogę się z tym nie zgadzać, mogę się zgadzać, ale fakty są takie, że on jest premierem tego kraju. Moglibyśmy nie głosować w ogóle, ale i tak mamy władzę taką, a nie inną. Więc niezależnie od taka, jaka ta władza jest w naszej osobistej ocenie, niezależnie od tego, kto ją sprawuje, to trzeba się jej podporządkowywać. I przykładem, znowu do pisma się zwróćmy, przykładem takiego podporządkowania jest Daniel, który razem z innymi chłopcami jeszcze wtedy z Judy został wzięty do niewoli babilońskiej. I w księdze Daniela czytamy. Daniela 1:17-20. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. Gdy minął 3-letni okres nauki, przełożony służby dworskiej, zgodnie z poleceniem Nebukadnezara, stawił ich przed królem. Król podjął z nimi rozmowę i wówczas okazało się, że nikt spośród nich wszystkich nie dorównuje Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Przyjęto ich zatem do służby przy królu. Więc ich okupant, można powiedzieć, ten, który ich podbił i uprowadził do niewoli, do innego kraju, przygotował ich do służby i oni teraz służą temu królowi. I w jaki sposób Pan ich wyposażył do tej służby? Byli to najmądrzejsi ludzie, można powiedzieć, w królestwie. I czytamy dalej w księdze Daniela, czytamy o tym, że Daniel w pewnym momencie stał się drugą osobą w całym imperium babilońskim. Więc to pokazuje, że oni służyli Nebukadnezarowi, który właśnie podbił ich kraj, a ich samych uprowadził do niewoli. I widzimy, jak mu służyli. Tak? Czy służyli mu dobrze. Ale też pismo pokazuje nam inny przykład pokazuje nam Dawida, jak ten postępował względem Saula, swojego króla. Tak? Saul był królem, jak już mówiłem, danym Żydom przez Boga, ale był złym królem, źle postępował. I przykładem tego było właśnie wybicie czy zabicie tych kapłanów Pana, niewinnych ludzi. I jak postępował Dawid względem swojego króla? Dawid miał dwie okazje do tego, żeby zabić Saula i przejąć po nim władzę. Tak? Ale w obydwu przypadkach nie odważył się podnieść ręki na swojego króla, bo dalej uważał go za swojego króla. Tak? Uważał go za tego, który jest namaszczony przez Boga. I Dawid tłumaczy to w następujący sposób. O, przepraszam. Jeszcze 20 werset. I za każdym razem, gdy król zwracał się do nich ze sprawą wymagającą mądrego i rozważnego podejścia, stwierdzał, że 10-krotnie przewyższają wszystkich wróżbitów i czarowników, których ma w swoim królestwie. Tak, przepraszam. I teraz wracamy do Dawida. Nie zabijaj go, odparł Dawid, czyli Saula. Kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie bez kary? Jako żyje Pan, ciągnął Dawid, tylko on może go ugodzić. Albo nadejdzie dzień jego śmierci, albo polegnie gdzieś w walce. Jak najdalej mi z powodu Pana do podnoszenia ręki na jego pomazańca. Weź proszę jego włócznię wetkniętą u wezgłowia z banek na wodę i chodźmy stąd. Więc Dawid miał okazję do tego, żeby zabić Saula i przejąć po nim władzę, ale tego nie zrobił. Nie odważył się podnieść ręki na pomazańca Bożego. Z kolei, jeżeli popatrzymy na przykład na Królestwo Izraela już po podziale na Królestwo na Judę i na Izrael, to tam mamy trochę inną sytuację. Tam co chwila Juda została przy Dawidzie, natomiast w Izraelu wreszcie w drugim królestwie został dany inny król. I tam co chwila dochodziło do zamachu stanu. Co chwila ktoś podnosił rękę na króla i go zabijał, więc i to, można powiedzieć, jest różnica pomiędzy Judą, która trzymała się Pana, tak, trwała przy Panu, i Izraelem, który odstąpił od Pana. I tam co chwila dochodziło do zamachu stanu. Nie było tego szacunku dla tej władzy. Nie było takiego podejścia, jaką widzimy u Dawida. Więc Dawid, tak? Więc widzimy bardzo wyraźnie, że Dawid czekał, aż Pan sam przekaże mu władzę. Dawid w żaden sposób nie próbował sięgnąć po nią siłą. Więc mimo, że był ścigany przez Saula, mimo, że groziła mu śmierć z ręki Saula, to jednak nie odważył się zabić Saula. Uważał, że skoro Bóg posadził Saula na tronie, to też Bóg w jakiś sposób Saula z tego tronu usunie. I dla Dawida tylko Bóg mógł Saula z tego tronu usunąć. I chociaż Saul nie był dobrym królem, nie był królem oddanym Bogu i dopuścił się zbrodni na kapłanach, to nadal Dawid uważał go za króla i był mu podporządkowany. Zatem to są przykłady tego, że powinniśmy być podporządkowani władzy, która sprawuje rządy, niezależnie od tego, czy w naszej ocenie jest to dobra, czy zła władza. Więc podsumujmy to, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Więc nakaz tu przedstawiony z wersetu pierwszego nie jest nakazem, czy jest nakazem kategorycznym, w tym sensie, że dotyczy każdego chrześcijanina. Po drugie, ten nakaz nie jest nakazem, który by wymagał od nas kategorycznego, bezwzględnego czy absolutnego poddania się władzy sprawującej rządy, czyli poddania się absolutnie we wszystkim, takiego ślepego posłuszeństwa władzy. A to oznacza, że jeśli władza nakazuje rzeczy, które nie są zgodne z Bożymi standardami, normami, z Bożym moralnym prawem, to nie znaczy, że mamy tę władzę odrzucić, ale nie mamy wykonywać polecenia tej władzy do złego, można powiedzieć. Nie możemy całkowicie odrzucić władzy, tej władzy, ale nie możemy czynić rzeczy, które ta władza nakazuje. Takim decyzjom musimy się sprzeciwić. Zatem to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, nie zwalnia nas w żaden sposób z obowiązku podporządkowania się ludzkiej władzy. Tym bardziej, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to powinniśmy się tej władzy podporządkowywać, ponieważ, jak mówi apostoł Paweł dalej, każda władza pochodzi od naszego Ojca. Jeśli honorujemy wolę Ojca, to powinniśmy też honorować ludzką władzę, która została przez Ojca ustanowiona. W końcu nasze podporządkowanie się władzy, podporządkowywanie się władzy nie ma nic wspólnego z tym, czy władza jest dobra, czy zła. Prawdopodobnie w większości przypadków, jakie byśmy wzięli z historii, no to nie ma takiej władzy, która jest tylko zła albo tylko dobra. Raczej jest jakaś mieszanka dobrych i złych decyzji i być może jest jednych więcej, drugich mniej, ale generalnie jest to mieszanka. Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę naszą opinię wobec pana Łukaszenki z Białorusi, to tutaj, jak wszyscy jesteśmy, pewnie będziemy mieć podobną opinię, prawda, że źle wykonuje źle sprawuje swoją władzę, ale czy to jest zdanie wszystkich Białorusinów? Nie. Ponieważ jest też duża grupa ludzi na Białorusi, którzy nie dadzą na temat pana Łukaszenki złego słowa powiedzieć. Oni z jego ręki doświadczyli dobrych rzeczy. I to też nie chodzi o tych, którzy są najbliżej niego i razem z nim sprawują władzę. Nie chodzi o zwykłych ludzi, którzy bardzo często nie mają z tym, można powiedzieć, reżimem nic wspólnego, ale doświadczają dobrych rzeczy spowodowanych decyzjami tej władzy, ponieważ na przykład jest pewien porządek w państwie, jest czysto, prawda, więc jest państwo w pewnych rzeczach pomaga, więc są pewne pozytywne rzeczy i tacy ludzie, którzy korzystają z tego, no nie powiedzą nic złego na temat swojego prezydenta, niech będzie, tak. Więc to nie jest tak, że pan Łukaszenko to czyste zło, wcielone zło i tylko i wyłącznie czyni złe rzeczy. Tak nie jest. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jakie są to decyzje, no mamy nakaz podporządkowywania się władzy sprawującej rządy. Nie w sposób kategoryczny, ale co do zasady. Władza może podejmować dobre decyzje, ale może też podejmować złe decyzje. Więc te decyzje powinniśmy weryfikować, czy czasem ich wykonanie nie będzie grzechem. A grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga, który przecież jest najwyższym władcą. Więc lepiej się sprzeciwić władzy ludzkiej niż sprzeciwić Bogu. To znaczy, że decyzje władzy ludzkiej, jej nakazy lub zakazy trzeba oceniać. Trzeba je weryfikować w świetle Bożego Słowa, które dla nas jest nadrzędne. I kończąc, niech przykład Pana Jezusa Chrystusa i tego, jak On podchodził do ludzkiej władzy, będzie dla nas przykładem tego, jak my powinniśmy się do tego nakazu zastosować. Tak, tydzień temu już widzieliśmy, że Pan Jezus uznawał władzę Poncjusza Piłata, chociaż doskonale wiedział, że Piłat ugnie się pod naporem Żydów i skaże go na ukrzyżowanie, chociaż nie popełnił żadnej zbrodni, chociaż nie popełnił żadnego grzechu, nie zrobił nic, na co, czym zasługiwałby na takie potraktowanie, a mimo to uznał władzę Poncjusza Piłata jako tą pochodzącą z góry. Pan Jezus też, można powiedzieć, uznał władzę Cezara obok władzy Bożej. Jezus powiedział, żeby oddać cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co należy do Boga. Tak? I tutaj można powiedzieć, jak Jezus rozróżnił, no to rozróżnił w takim sensie, że kiedy dostał monetę, no to tam był wizerunek Cezara, to jest należy do Cezara, to trzeba mu oddawać to, co należy do niego. Natomiast co należy do Boga, to należy oddawać Bogu. A co należy do Boga? Można powiedzieć. No, jeżeli na monecie jest podobieństwo Cezara, to na nas, to my nosimy, jako ludzie, nosimy podobieństwo Boga, to Imago Dei, tak? My, w związku z tym, my powinniśmy się poddawać Bogu. Całe nasze życie należy oddać Bogu, ponieważ nosimy Jego pieczęć, nosimy Jego podobieństwo. W końcu widzimy, że Pan Jezus jako Boży Syn powinien być zwolniony z płacenia podatku świątynnego, bo skoro to jest dom Jego Ojca, to On jako Syn nie powinien płacić podatku. Inni wszyscy, którzy korzystają z tego z domu Ojca, powinni płacić, natomiast Syn jak najbardziej nie. To jak ja w domu bym powiedział, słuchajcie, wszyscy płacą tutaj podatki, prawda? Czy opłaty za jedzenie i tak dalej? Nie. To, moja rodzina, no to wiadomo, że nie dotyczą ich pewne rzeczy, które dotyczą na przykład gości, czy osób, które by w jakiś sposób były obecne w moim domu. W każdym razie Pan Jezus, żeby nikogo nie zgorszyć, kazał Piotrowi iść i zapłacić tę daninę, ten podatek. Czyli znowu Pan Jezus, chociaż jest Bożym Synem, chociaż nie powinien pewnych rzeczy robić, to jednak, żeby nikogo nie gorszyć, podporządkował się, poddał się temu porządkowi, czy tej władzy. Więc i my naśladujmy naszego Pana i podporządkowujmy się władzy sprawującej rządy. Oczywiście będąc, czy kierując się przede wszystkim Bożym Słowem i poddając się naszemu Ojcu, jako temu, który sprawuje rządy nad naszą duszą. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.